ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie, Damian Pracz.
Dzień dobry.
I ja, Sławek Agata, drogi Damianie. Dzisiaj pewnie odcinek będzie nam troszkę krótszy, bo ja tutaj się śpieszę i tak dalej, ale będzie creme de la creme, bo będziemy rozmawiać o fajnym telefonie, albo niefajnym. Zależy, jak na to popatrzeć. Natomiast zacznijmy od małego wstępniaczka. To co, musimy, ponieważ chcemy zrobić mały update o Masters of the Air, no to nie będzie.
Po czterech odcinkach. Prawie pół metek.
Nie dawaliśmy tego jako temat, no bo nie chcemy też temu teraz poświęcać mega dużo czasu, ale powiedz mi, jak ci się na razie podoba?
Uważam, że czym dalej w las, tym gorzej trochę.
Okej, coś więcej?
Wytłumacz mi, jakim cudem...
Uwaga, mogą pojawić się miękkie spoilery, takie ostrzeżenie.
Jakim cudem serial opowiadający historię lotników i ich bombowców B-17 podczas II wojny światowej nie dojeżdża w kwestii CGI samolotów.
Tego nie wiem, powiem ci. I bardzo mnie to boli. Bardzo mnie bolą niektóre sceny. I bardzo boli mnie to, że kompania... Znowu to będzie ten temat, ale kompania braci dowoziła na każdym możliwym poziomie. No tam były jakieś drobne uwagi do CGI.
To 23 lata temu.
Dokładnie. I wiesz, jakie mi się od razu skojarzenie narzuca samo przez się?
No.
Takie filmowe? No filmowe, zgadnij. Porównanie... Niby nowszej wersji do starszej wersji, gdzie starsza jest dużo lepsza.
Władca i Hobbit?
Dokładnie. Jak to jest, że takie stare efekty, gdzie jest oparte o makiety, wiesz, jakieś wzorce tego typu i tak dalej, dojeżdżają dużo lepiej niż współczesne produkcje.
Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Czytałem troszkę w internecie i podobno te wszystkie samoloty i tak dalej, a przynajmniej duża część była nagrywana tak, że wisiał sobie model samolotu, naokoło były ekrany OLEDowe czy jakieś inne, wyświetlające całe tło i tak były nagrywane ujęcia samych maszyn. Tylko to dalej się nie broni, no.
No tak. To się
ale
nie broni.
Podobny zabieg był w Mando. Nie wiem, czy kojarzysz.
Nie, bo ja nie oglądałem Mandalorian.
Podobny zabieg był w Mando właśnie, że były też, jakby tak powiem, kukła i tak dalej i były też na tle ekranów, ale w Mando to wyszło dużo lepiej niż tutaj. Po prostu nie wiem, może te samoloty się za bardzo ruszają i przez to te CGI nie dowozi, no nie potrafię powiedzieć.
Znaczy, bitwy ogólnie są pokazane spoko.
Tak. No aktorzy też są spoko jak dla mnie, no obsada
co
i casting. Obsada i casting,
no,
też dla mnie
nie zgadzamy dojeżdża. Się, ja uważam, że casting jest mocno średni, mocno średni.
A ty masz zarzuty do Austina Butlera jako tego głównego
baka.
Absolutnie,
nie mogę go zdzierżyć.
No nie wiem, ja uważam, że to jest dla mnie archetyp typowego amerykańskiego lotnika, no po prostu.
Ta, archetyp, on jest archetypem raczej aryjskiego, takiego idealnego Niemca w tym postrzeganiu. Nie, no dla mnie jest ładny chłopiec, no taki po prostu sztuczny, absolutnie, wiesz, niski głos, taki będący poza tym. Popatrz na Wintersa w tym, w Kompanii Braci.
No on jest swojski taki, no.
Tak, on jest swojski, chociaż też jest taki milczący, ale on jest taki milczący inaczej, on jakby... No nie wiem, nie chcę mówić, że się nie wywyższa tym milczeniem, nie chcę już teraz popadać w takie absurdy, ale po prostu dla mnie główny bohater, to ten jego kolega jest jeszcze okej, on jest tam lekko odstrzelony, natomiast i to, że od razu zaczynamy ze stopnia majora, no nie dla mnie. Chociaż wiem, że lotnicy mieli tak jakoś, mam poczucie, że wyższe stopnie, no to mnie to nie przekonuje, na przykład właśnie to, co będę ukrywał, najlepszą rzeczą w Masters of the Air jest to, że zacząłem rewatch Kompanii Braci.
Ja również.
No, kurczę, nie wiem, który. Ja wiem, że w tym podcaście gadamy o tym dość często, że Kompania Braci są jak Heroesi czy Gothic się notorycznie przewija. No, ale co zrobimy, no, bo jesteśmy wielkimi fanami tej doskonałej historii. Ona dla mnie, za każdym razem, jak ją oglądam, no to znajduję jakieś jeszcze nowości, jakieś jeszcze...
No, ona bawi tak samo.
I to jest właśnie niesamowite w tym serialu, powiem ci. Natomiast Masters of the Air, największym problemem jest Kompania Braci, w sensie, że wiesz, masz takie porównanie do tak świetnej produkcji, ale samo z siebie jako serial jest lepszy niż Pacific.
Tak,
ja mu daję
tak
6/10 póki co, czyli okej.
Okay. Ja mu daję 7/10, bo Pacific mnie, jest
to znaczy dobry, o tak. A Pacific to dałem 4, byłem totalnie zawiedziony. Dałem 4 tylko dlatego, że po prostu uważałem, że no jest dalej serial na jako taki jakoś znośny. Tak, natomiast no, u mnie 5 to ok, 6 to dobre, więc to jest dobry serial. Natomiast męczące są takie motywy, że w kolejnym odcinku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Będę oczywiście, będę oglądał do końca. Zobaczymy, jak będzie. Ale tak jak powiedziałeś, i póki co im dalej, tym gorzej. Ostatni odcinek najgorszy.
Tak.
To tylko te odcinki są jakieś takie, mam poczucie krótkie. Mało akcji no tak, było w tym ostatnim odcinku.
Tam 40 minut trwają.
A, wiesz czego mi tu brakuje? Wyrazistych czego? Postaci. Bo w Kompanii Braci od razu zaprzyjaźniłem się z takimi postaciami jak Malarkey, no. Wiesz, Garnier, Lipton, Lipgott, wiesz, jakby Winter, no Winter to wiadomo. A tutaj mamy tak naprawdę dwie główne postaci. Kojarzę tego mechanika głównego, tego kaprala.
Świetny jest.
Tak, on jest super, tak, to jest
no
fajna
i ten
postać.
Nawigator.
Ten nawigator, co żyga.
Crosby.
To żadna tajemnica, tak. No i był ten taki, ten drugi pilot, który był też taki fajny, był taki trochę, ten go trzasł, co go tam trzasnął w twarz, to on, i on, nie powiem, co tam, wiesz. Więc to była jeszcze postać, a reszty totalnie nie kojarzę póki co. A już minęły 4 odcinki. Już powinienem ich jako tako, wiesz, niektóre kojarzyć, a nic. Zero, nul. W porównaniu do tego w Kompanii Braci miałem z 10-12 takich ludzi, których już potem, to wiesz, jakby każdego kojarzyłem, byłem w stanie powiedzieć, no tu póki co tego nie ma. Zobaczymy, tak jak mówię, no produkcja jest naprawdę okej, okay, natomiast oczywiście oczekiwania miałem większe. I tyle. Póki co. Zobaczymy, jak się rozwinie, może coś się zmieni. Chociaż na pewno już na podstawie tego wiem, że nie będzie to jakieś tam, nie wiem, wybitna ocena końcowa w moich oczach.
No dobra.
Dobra.
Zostawmy... Tyle?
Tyle. Tyle, dokładnie.
Przejdźmy może do pierwszego małego temaciku.
Nie. Moment.
A, jeszcze no
mam
tak,
jeden,
przepraszam.
Jeszcze jedną rzecz. Bo chcę powiedzieć o pierwszym motywie, który by spowodował, żebym chciał mieć S24 Ultra. Jest to etui w ogóle, który mi się mega podoba.
To się leczy, Sławek.
Tak, i to jest w ogóle najlepsze, czekaj, aż sobie wpiszę, bo w końcu nie ten, wpisałem sobie ESR, no bo to jest etui ESR i najlepszy patent,
ty fanboy jego... opłacony.
Tak, że ja w ogóle nie znałem ESR-a, a dowiedziałem się tak naprawdę, o, już właśnie znalazłem sobie, w ogóle kupiłem przypadkiem, pamiętam, ten na Amazonie i jakiś czas temu, raczej oni zrobili ten taki swój, kupiłem ten case, taki półprzezroczysty, co nie? No i wszystko fajnie. I zobaczyłem, że wydali nowy case w nowej edycji. I właśnie patrzę, czy on jest w jakiej kolorystyce.
On jest taki jasny albo ciemny.
A tak, ale ten ciemny to jest taki półprzezroczysty.
Taki przydymiony trochę jakby.
Tak, i on ma cały czas. I to jest dokładnie to, co ja mam, tylko z drobnym dodatkiem. Bo on jest MagSafe compatible, jest nam MagSafe'y. I ma dodatkowo ten stand. No powiem ci, to jest dla mnie case idealny. Na podstawie tego, jak działa...
On jest wszystko mający.
Tak, dokładnie ma dwie rzeczy, które najbardziej bym chciał mieć. Czyli MagSafe i stand. Stand jest mega przydatną rzeczą, uważam, w tak dużych telefonach. Bo jak, nie wiem, podjeżdżam do IKEA, żeby sobie zjeść obiad w trakcie pracy, to sobie, wiesz, wrzucam coś na YouTubie.
No tak, stawiasz i jedno.
Tak, sobie ten.
Tylko wiesz co? Ten stand jest super zrealizowany. Dlaczego? Dlatego, wiem, że dlaczego. On się jest na równo z obudową. Nie wystaje, nic nie jest tak. Żadną naroślą i tak dalej.
I co i więcej, co mi się świetne. Jeszcze podoba? Działa i w pionie, i w poziomie.
No tak, bo Spigeny mają z tym problem na przykład.
No właśnie, wiele etui ma problem generalnie. I co jest jeszcze najlepsze? Że możesz w tym samym momencie na przykład używać, jeżeli masz dobrą ładowarkę, to ona się powinna zmieścić jeszcze ze standem uwzględniając, tylko w pozycji poziomej raczej wtedy.
Tak.
Ale widzę go na zdjęciach po prostu. I on się nazywa Halo, nie wiem, raczej powiem ci tak, nie wiem jak się to etui w ogóle nazywa, bo jak patrzę, to jest na stronie no ESR-a jestem.
Jest na pancerniku jest... naszym polskim. To jest, jest? Napisane, tak, no. Etui ESR Flick Stand Boost Halo Look MagSafe Halo Look. Galaxy S24 Ultra.
A powiedz mi, ile on kosztuje, z ciekawości. Stówę. To tutaj 25 euro. No to
tu
troszkę
jeden,
tu drożej,
to samo.
Chodzi, tak. Nie, no to spoko jest. Powiem ci, i to jest najlepszy pod względem funkcjonalnym case, jaki widziałem w ogóle ever do jakiegokolwiek telefonu. W sensie, bo ja uwielbiam funkcjonalność i on dla mnie rozwiązuje dwa główne problemy, czyli daje MagSafe'a, no co w przypadku Samsunga musisz dodać, no bo nie masz natywnie.
No tak.
A, i jeszcze drobiazg, to, że on jest w półprzezroczysty, to jest dla mnie mega, bo ram, to jest w ogóle idealny układ, bo ramka dookoła jest normalnie w gumie, czy tam w silikonie, a plecki są normalnie w plexi. Takim, wiesz, w plexi, czy co tam jest dokładnie. I jak, jeżeli z tej samej grubości, co ten gaj, który ja mam, to fenomenalne. Jeżeli jest ciut grubszy, to i tak byłbym zachwycony. Ty, a tu w ogóle w zestawie jest, ciekawe, czy jest to samo w tej polskiej, dodatkowo dostajesz tutaj jeszcze zasłonkę na obiektywy, czego nigdy bym nie użył, bo to jest dla mnie zbędne. W sensie 5 takich szkiełek do zakrycia tych. Aha, i dwie okay. folie.
Czyli masz cały komplet za.
A, bo to jest bundle. Okej, okay, sorry, bo ja widzisz, wziąłem sobie w bundlu, że tak powiem. No fajnie, tylko że jest out of stock. I to jest nie, Frosted
w Polsce,
Black?
W Polsce jest dostępny.
Okej. Okay. A, bo widzisz, są, i są trzy kolory. Teraz dopiero widzę, brawo dla mnie. Jest Clear Black, Frosted Black i ten Frosted Black. I Clear, czyli całkowicie ten, co nie? Jest dostępny tylko ten Clear. No widzisz, no 32,99 w promocji. To jest droższe, bo to jest pakiet. Moja pomyłka. Ale powiem ci, no kupowałbym. No w ogóle bym... Dwa bym kupił prawdopodobnie, żeby mieć jakby się
cieszyło
i jakby coś wiesz, bo naprawdę i co ważne w przypadku tego case'a ESR ma świetny chwyt, jeżeli chodzi o siłę MagSafe, bo wiesz, że z tym jest
tak, różnica, bardzo mocny ma.
No tak, bo ty przecież też miałeś.
Wiesz, tak, jesteśmy przez 24 Ultra, no. Jeszcze powiem ci, że na żywo widziałem wszystkie kolory ekskluzywne.
No, o.
S24 jak? Ultra, wszystkie.
Zazdro.
I powiem ci tak, ze zdjęć tych, co ma Samsung. W ogóle te zdjęcia są skopane na stronie Samsunga. Bo te kolory są dużo bardziej bledsze niż na stronie Samsunga. I ten zielony, kojarzysz Pixela 5 był taki zielony, ten w kolorze Sage. Mhm. To ten zielony właśnie jest takim pikselowym 5 Sage, tylko jeszcze delikatnie, jeszcze jaśniejszym. Jest absolutnie fenomenalny, przepiękny. On jest takim, o to jest taki kolor lodów Grycana miętowych. Tylko taki bardziej jeszcze wyblakły. No genie, taki pistacjowy, o. No aha, fenomenalny okay. jest ten kolor na żywo. A jest absolutnie przepiękny z tą czarną ramką. To jest po prostu jakiś geniusz. Jak moim topem był niebieski, a ten a w ogóle niebieski na żywo wygląda jak bardziej jak biały, z taką poświatą matowości, taki biały, złamany, coś takiego. Też jest bardzo ładny. Ale ten zielony na żywo, powiem ci, że jest genialny ten pistacjowy. Świetnie wygląda.
Dlatego właśnie...
No i widziałem ten pomarańczowy. Wiesz co, pomarańczowy byłby najlepszy? Gdybym miał czarną ramkę. Ta tytanowa ramka psuje wszystko, to taki surowość tego tytanu. W sensie to się nie meczuje z tym pomarańczowym. Jakby był czarna ramka, absolutny top.
Pamiętam tego Pixela, to był Pixel 4? W wersji pomarańczowo-czarnej. Ten, co miał radar typu do MagSafe'a, jeden jedyny.
Okay.
Nie do MagSafe'a, co ja gadam, tylko do... Boże, od blokowania twarzą, no. No dobra, nieważne.
No.
Słuchaj, dobra, możemy teraz przejść już do odcinka, a tylko jeżeli ktoś by chciał, to tak jak powiedzieć, na Pancerniku w Polsce jest dostępny, a w Niemczech na Amazonie. I to nie jest promocja, w sensie to nie jest płatna współpraca jakaś. Ten...
Nie, po prostu no, tak tam
tylko dla weszło. Informacji. Swoją drogą w Polsce są dobre sklepy pod tym względem.
No tak, kupić. Oczywiście.
Mam wrażenie, że w Niemczech jest zawsze z tym jakiś problem. Na ESR, na oficjalnej stronie 15% zniżki na newsletter. Dobrze wiedzieć. Powiem ci, mam cichą nadzieję, że zrobią taką wersję tego dla S23 Ultra, bo bym od razu w nich rzucał pieniędzmi. No nieważne. Dobra, możemy przechodzić. Już koniec podniety case'em.
Dobra, ale zanim przejdziemy do głównego tematu.
A dzisiaj ty dużo wychodzi gadasz.
Dzisiaj dużo gadam. To przejdzie, zahaczymy o mniejszy temat. A propos jesteśmy przy case'ach, więc zahaczymy o case'ik, który miałem i zwróciłem po jednym dniu, bym szlak trafiał. Mm-hmm. Mowa o case'ie do iPhone'a 15 Pro. To Spigen Classic C1 w kolorze takim czarnym, szarym.
Właśnie już kopiuję i patrzę.
Dlaczego mnie urzekł ten case? Przede wszystkim wizualnie. Uważam, że jest absolutnie przepiękny.
A taki pokazujący niby plecki. W sensie,
taki pokazujący niby plecki, nawet taki retro. Tak, jeszcze taki trochę w stylu retro, bo on jest na dole taki jasny, jak pierwsze iPhony. I ma tą obwolutę taką z przodu, też taką jasną, taką srebrną, taki złamany biały, który nawiązuje też wyglądem bardzo do iPhone'a 3. Tam dwa, nie pamiętam, tych pierwszych iPhone'ów. Uważam, że jest śliczny ten case. Wizualnie jest przepiękny. Jeszcze jest w wersji czerwonej i takiej...
On się nazywa i Bondi Blue, taka Saledyn.
No, coś takiego. No i generalnie, no mówię, nie mogę się powstrzymać, jeszcze wpadła fajna promka tam na Allegro Days, czy na coś tam, w każdym razie za stówkę do wyrywania. Normalna cena w Polsce jest około 150 zł, więc kupiłem go za stówkę.
Więc chcesz mówię, wiedzieć, ile na Amazonie niemieckim?
No.
36 euro i jest teraz kupon 10%, czyli można mieć za 3,60 taniej, czyli... 30 i tam, 2,40. Nie wiem, 32,40, 3 razy 4, no to 120, no liczmy tam 4 z hakiem.
No to no i to tak 130, taniej kupiłem.
30, tak.
No i tak, świetny case wizualnie, absolutny top wizualny i uważam, że jest genialny, ale tak dawno się tak rozczarowałem na czymś. A, dlaczego? Bo tak, pogrubia...
Tylko zapytam jedną rzecz, czy on ma dziurę?
Jaką dziurę?
Z tyłu, na środku.
Tak, ma dziurę, żeby logo Apple było widoczne, tylko ta plexi, taka zewnętrzna, ta taka szara, jakby ona jest całością, ona dziury nie ma. Ma tylko ta wewnętrzna część, taka gumowa, która chroni telefon. Dlaczego się zawiodłem? Po pierwsze, cholernie pogrubia telefon. Okej, to jeszcze bym przeżył, ale to kosmos jakiś. Myślę, że jest nawet grubszy niż ten Tough Arbor, taki najbardziej pancerny case od Spigena. Ale spoko, to jest jeszcze do przeżycia. Niewybaczalne są inne rzeczy. Przede wszystkim niewybaczalną rzeczą dla mnie jest klapka z tyłu, taka jasna, jak sobie otworzysz, Sławku, zdjęcie tego case'a. Ta klapka z tyłu jest zdejmowana, bo inaczej nie wyciągniesz telefonu z tego case'a. Musisz tą plastikową klapkę z tyłu zdjąć i wtedy dopiero ten dół staje się taki giętki i możesz sobie ten case wyciągnąć. I ta część, ta plastikowa, schodzi z tej gumowej wewnętrznej.
Jesus.
I ta klapka jest mocowana na jakieś absolutne gówno, na takie małe zaczepiki. I ona po prostu ma tendencję do odpadania. Masakra. I to jest pierwsza wada. I miałem dwa razy, że wyciągnąłem telefon z kieszeni i wyciągnąłem samą klapkę finalnie. To jest dla mnie w ogóle absurdalne. A kolejny problem jest taki, że nie miałem dawno etui, w którym przyciski by działały tak gównianie.
Okej.
Okay. Przycisk power jeszcze jak cię mogę, bo jest po prostu dłuższy od reszty, więc naciskając idealnie na środku, bez większego problemu, idealnie na środku zaznacza. Mm-hmm. Bez większego problemu może go wcisnąć. Ale action button, czy przyciski głośności, są absolutnie nieklikalne. Albo musisz z mega dużą siłą to wcisnąć, albo nie wiem jak inaczej. Masakra, bo generalnie pod względem takim ergonomicznym to jest jakaś pomyłka, te przyciski, i jakby te dwie rzeczy przesądziły absolutnie odesłanie tego case'a po jednym dniu, bo powiedziałem, że nie jestem w stanie żyć z case'em, gdzie nie potrafię podgłośnić czy ściszyć muzyki w telefonie, bądź wyciszyć telefonu action buttonem, czy nawet go odblokować czasami. No i ta zostająca w ręku tylna klapka. Świetny case wizualnie, ale na poziomie tego, jak został zaprojektowany pod względem użyteczności i dopasowania do telefonu, pod takim względem praktycznym, tragedia. No i dawno się nie rozczarowałem niczym w życiu, jak czymś takim.
Jako mega
mega mi się podoba, ale masakra, masakra.
Na niemieckim Amazonie ma 362 recenzje.
No.
I ma bardzo wysoką cenę, 4,3. I powiem ci, przeglądam sobie te recenzje.
4,3 to wysoko?
Na 5.
No uważam, to nie jest jakoś turbo wysoko.
Jest, moim zdaniem jest ten.
No okej. Okay.
Amazing case, worth every penny. I tutaj oglądam sobie zdjęcia, ale czekaj, zobaczę recenzje takie nisko ocenione. Takie na jedną gwiazdkę, 7% na jedną gwiazdkę. I chyba są podobne. O Jesus, bo to z całego świata są recenzje. No nie, dobra, japońskie to dla mnie tłumacz. Ale widzę, że ktoś nawet wrzucił. Tak, że jest niewarty niczego i że jest łatwo się niszczy.
No tak, a propos łatwo niszczenia się, tam on wspiera MagSafe i te blaszki MagSafe są tak na pałę, na tą gumową część, która jest wewnątrz, naklejone, tak chamsko kleje, masz taki biały klej normalnie ze spodni wychodzi i w ogóle taki goły metal w niczym nie zabezpieczony, to też wygląda strasznie słabo. No,
okej.
Okay. To taki, musiałem o tym powiedzieć, bo czemu nie?
Powiem ci, jakim się bardzo ładnie case podoba na iPhone'a, Bellroy skórzany w kolorze terrakota.
Czyli taki
pomarańczowo-brązowy. Mhm. Wiele osób uważa, że one są brzydkie, a mi się one mega podobają i ten kolor jest po prostu piękny. Ale cena tego case'a 59 euro.
Za dużo.
No ale
znaczy
jest...
Ja wiem, ktoś teraz powie, że 59 euro razy 4 to ponad 200, iPhone
kupił iPhone'a za 5 kafli, a musisz za 200 zł na case'a.
Dokładnie.
Masz, wysłałem ci, możesz sobie w tle spojrzeć. Ja będę przez ten czas...
To mój ulubiony kolor skóry w samochodzie, chciałem ci powiedzieć.
No, piękny.
Uwielbiam
kolor skóry. Jeszcze z tą czernią, jak to się łączy, mega wygląda. Mhm. Tylko, że później sporo osób narzeka na jakość wykonania, ale to skóra. Skóra ma tendencję do tego,
Zobacz, to jest skóra ze sztucznej świni, nie?
Nie, no to jest sztuczna, to jest skóra z prawdziwej świniokrowy, więc... No
to ono będzie się ładnie wycierać, ładnie się starzeć będzie.
Ale trzeba uwzględnić, że to jest etui, on się będzie na bokach też wycierać, na pewno. No. W sensie, normalna rzecz, ale skóra się ładnie starzeje, tak jak powiedziałeś. Więc wiesz. No dobra, to co? Lecimy chyba dalej.
No krem odcinka tak naprawdę.
To już? Tylko... A tu jeszcze nie było czegoś jeszcze?
Ale ja chcę to połączyć z recenzją, bo to jest mała info tak naprawdę. A resztę rzeczy wywaliłem, bo stwierdziłem, że są mało ważne.
No dobra, okej. No to dajesz leć całościowo.
Także Cóż, creme de la creme tego odcinka, czyli recenzja Samsunga Galaxy S24 w wersji 8256 w kolorze czarnym, a tak w realu to taki tytanowy, szary, ciemny, taki space ten... grey. O, space grey.
Okej.
Okay. Taki iPhone'owy space grey, najbardziej mi to podchodzi. Ale zanim przejdę do recenzji, chciałem powiedzieć, że mały follow-upik do przedsprzedaży na stronie samsung.pl.
Na którego mocno narzekałeś, nie ma co ukrywać.
Ponieważ 1 lutego wyszła informacja, że przesyłki są opóźnione i generalnie bardzo im przykro. I do 12 lutego mają wszystko wysłać, co zostało zamówione w przedsprzedaży. I ci, w sensie, ci, co mieli termin dostawy do 5 lutego, mają dostać, mają tydzień obsługi do 12. Skąd to wiem? Koleżanka w pracy po prostu zamówiła srebrnego S24-8256 i dostała takiego maila. Co ciekawe, kolega z roboty zamówił z oficjalnego sklepu Samsunga na Allegro w piątek rano i wysłali mu w piątek po południu. Także ja czegoś tu nie kumam.
Me too.
A teraz przechodzimy faktycznie do recenzji S24-8256. Może być trochę przydługo, przepraszam.
Przestań.
Specyfikacji je pomijam. Albo nie pomijam.
Czyli no, powiedz te części, które chcesz o niej powiedzieć.
O specyfikacji będzie kiedy indziej. Znaczy w sensie w dalszej części recenzji. Nie chcę mi się teraz tabelkami zawalać całej recenzji. Zacznę od wyglądu i wykonania. Telefon uważam, że jest śliczny. Uważam, że jest to bardzo ładny. Ma bardzo ładną bryłę, jest super wykonany. Absolutnie nic nie można mu zarzucić. Tak naprawdę uważam, że to wzornictwo Samsunga, które jest od S23 bez żadnych wysp aparatów, jest najlepsze, jakie może być.
Tak naprawdę w tym wzornictwie moim zdaniem jedyne co, jeżeli rozmawiamy też o przód widzę, że teraz zobaczyłem, jaką notatkę odwaliłeś, jaki elaborat no. I w notatkach do odcinka, okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o, ja uważam, że to jest design skończony. W sensie, tak. Że co tu więcej robić? Można jakieś wymyślać wyspy, takie jak wymyślałem OnePlus, czy tam jakieś Oppo.
Po co? Te trzy obiektywy wystające są idealne, bym powiedział. Minimalistyczne, ładne.
Idealne by jakby nie wystawały, no, ale na to się nie ma sposobu.
Ale zakładasz jakieś pierwsze przetuje i jest spokój. Tak. No wszystko dokładnie. Idealnie zrównane i elegancko jest.
W ogóle najlepiej ta grubość tego wystawania powinna odpowiadać grubości tu i dziękuję, do widzenia.
Dokładnie. Mocno się przywalając do tego telefonu, do tego wykonania i wzornictwa, mam dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, fajnie by było, bo z tyłu, jak jest łączenie tylnej tarczki szkła z ramką boczną, mamy taki szlif, delikatnie bardzo zakrąglony jest ten telefon. Fajnie by było, jakby z przodu też był taki szlif, bo po pierwsze by to było symetryczne z tyłem i by to lepiej wyglądało. I przez to port USB-C, nie wiem, czy będziesz to widział na ekranie, on się wydaje taki niżej obudowy. Przez to, że z tyłu jest...
On wygląda jakby był niżej, no.
Ale tak. Właśnie nie jest niżej, bo z tyłu jest to zaokrąglenie i przez to te zaokrąglenie jest w cieniu i dlatego on tak się wydaje tylko.
Okej.
Okay. Tak, bo to mierzyłem to suwmiarką.
Ale powiem ci jako ciekawostkę, ja uważam, że nawet jakby było tak trochę wyżej, to wbrew pozorom na poziomie użyteczności to dobrze, wiesz czemu? Bo jak leży na pleckach, to wtedy... Jak masz grubszy kabel, który chcesz wpiąć...
A tak, to nie podnosi ci telefonu.
To nie podnosi telefonu. Mhm. I moim zdaniem teraz... to nie jest jakaś wada wielka. Naprawdę z czego.
Kolejną bardzo małym pierdołą, taką absolutnie małą pierdołą jest lampa. Uważam, że S23 była lepiej umiejscowiona. Dlaczego? Bo jest niesymetrycznie. Moim zdaniem powinno być na środku drugiego obiektywu albo na środku pierwszego. A jest pomiędzy pierwszym i drugim i mi to trochę, znaczy może nie kuje w oczy, bo w sumie mam to w dupie, ale wolałbym, żeby tak było inaczej. Wiem, że pierdoła. I kolejną rzeczą, ostatnią, tego najbardziej nie rozumiem, jest maskownica głośnika. To jest po prostu dziura w obudowie, żadnej siateczki tam nie ma.
Tak, nie ma, widzę na zdjęciu.
Nie kumam w ogóle tego zabiegu i podejrzewam, że przez to, że to jest taka jedna długa, podłużna dziurka, będzie tam kupa syfu się zbierała. No zobaczymy. Generalnie telefon ogólnie uważam, że jest śliczny, to mówię, nie jest czarny, to jest taki bardzo ciemny szary, taki tytanowy szary, metalowy szary. Wpadający właśnie najbardziej, moim zdaniem, bliżej do Space Greya z iPhone'owego. Z jakiegoś iPhone'a 6S. Trochę ciemniejszy. Coś takiego bym powiedział.
Dwa pytania, żebym dobrze zrozumiał, bo też się nie przyglądałem w sklepie. Ramki są w tym samym kolorze, w którym jest plecki, bo tak to wygląda?
Tak, tak, tylko że plecki przez to, że są szklane, one są, no delikatne inne odcień mają, tak? Bo to widać, że to nie jest... Ramki są po prostu w kolorze metalowym, a z tyłu to jest taki szary, ten samym kolorze, a taki mleczny, wiesz. Taki,
ciemniejsze,
bo to jest matowy.
Co jest?
Ramka.
To dobrze. Akurat to
tak,
dobrze.
Tak.
Jeszcze jedno pytanie. No. Czy jest jakiekolwiek, bo to jest dla mnie, to mnie strasznie irytuje w telefonach. W sumie nigdy o tym nie powiedziałem.
No.
Ale bardzo irytują mnie, jak są jakieś, jak przejdziesz palcem plecki, ramka, przód, jak są jakieś dziury, skoki, wiesz o co mi chodzi?
Aha, spasowanie, złe takie spasowanie tego typu rzeczy.
Takie jakby.
Czy dziurki są na górze na mikrofon?
No dobra, to są dziurki, chodzi mi o spasowanie. Te dziurki to jest logiczne.
Nie, nie odczuwam nic. Nawet anteny, które są plastikowe, raz, że są symetryczne i to wygląda po prostu ładnie. Mhm. Bo są symetrycznie umiejscowione i to jest super. A dwa, absolutnie nie czuję żadnego łączenia. Co więcej, nie czuję, znaczy wiesz co, czuć łączenie z przodu na tafli szkła pomiędzy metalową ramką a szkłem, ale to chyba nieuniknione. W sensie taka delikatna jest szparka, taka w sensie, taka w granicach normalności bym powiedział, no.
Mam wrażenie, że wróciliśmy do designu S10, to znaczy, oczywiście tam był obiektyw w rogu taki szerszy przedni, na tyłach mieliśmy oko jak u Cylona z Battlestar Galactica, ale zmierzam do tego, że jakby wróciliśmy do takiego design, znaczy w ogóle tak naprawdę to mam wrażenie 2024 jest rokiem dojścia w końcu do finalnego designu, bo co tutaj więcej zmieniać? Moim zdaniem nie tak powinny pojęcia. Te telefony od dawna. Ja nie rozumiem, czemu producenci przez tyle lat cisnęli nam te zakrzywione ekrany, chociaż akurat minimalne zakrzywienie mi nie przeszkadza, ale to moja opinia, ale jakby w idealnym świecie telefon nie jest zakrzywiony jakoś specjalnie, ramka jest mniej więcej tego samego koloru, tak. Nie ma tych świecących, o co chodziło przez tyle lat z tym piano black, że musi być ramka w piano
to black. W samochodach teraz.
Tak, i wiesz, jakby mam wrażenie, że doszliśmy w końcu do designów, tak samo dotyczy też iPhone'a dla jasności, jeżeli chodzi o główne sprzęty, mam wrażenie, że doszliśmy w końcu do designu skończonego.
Czyli no iPhone nie, bo ma tą wyspę obrzydliwą. No,
no dobra, okej, okay, no tak, iPhone ma swoją wielką wyspę, natomiast wyspę na wyspie, bo tam obiektywy jeszcze wystają tak, nad wyspę,
to jest, absurd, co
jest w ogóle absurdem. Natomiast ogólnie, no to moim zdaniem w roku, w którym Apple wypuściło swoje mega piękne okulary, mam mój Boże, musimy o tym pogadać za dwa tygodnie, powiem ci, mam kilka przemyśleń.
Dla mnie to jest wizualny żyk technologiczny 2024.
Absolutnie, już będzie lecieć dla mnie do designowego fuck-upu roku. Natomiast tak, nie miałem tego na głowie, o nie, Boże. Tak czy owak, co wracając do S24, już S23 był świetny, ale mam wrażenie, że tak. S24 dopieszcza to do absolutnego topu i nawet ty nie możesz, jakby
wiesz, ma jest super?
Symetryczne
jeszcze?
Ramki, no kurczę. No.
Przyciski są płaskie.
A widzę, w ogóle ładne
i dłuższe i szersze niż S23. No. I świetnie klikają i są świetnie osadzone, są mam wrażenie metalowe w ogóle. No i generalnie w ogóle to jest design, to jest bardzo taki iPhone 15, bryła to jest taki iPhone 15.
Ja bym powiedział, że to jest po prostu taki minimalizm typowy.
To jest coś pięknego, no mówię, to jest taka piękna czekoladka, no. No mówię, wykonanie i design top of the top, nie mam do czego się przypieprzać, poza tym to są absolutne pierdoły, które wspomniałem.
Jasne.
Przejdźmy do ekranu. OLED Samsung Full HD 6,2 cala. 1080p, no to powiedziałem Full HD w sumie. LTPO, co ważne, czyli od 1 Hz do 120. Odświeżenie adaptacyjne.
Ten ekran teraz... to nie jest ten sam ekran, co w S24 Ultra, który ma ten nieprawdopodobny
nie, niestety
motyw.
Niestety nie. Tak samo nie, bo ma też Gorilla
Glass. A, widzę nawet teraz, jak ci światło, jak postawię.
Gorilla Glass
jak
Victus, a nie Armor też, tak? To jest te słabsze Gorilla Glass. Ale z tym ekranem co pewne, u mnie to jest topowy ekran Samsunga OLEDowy, no co tu można mówić, Samsung od lat pakuje topowe ekrany, nie ma lepszych, koniec, kropka.
No tak.
Niestety wynikła pewna gównoburza z tym ekranem, ponieważ Samsung postanowił przekalibrować kolory w S24 całej serii, nie wiem czy wiesz.
Tak, wiem.
I kolory są bardziej naturalne, takie w iPhone'ie,
Ty,
a nie
ja
takie
przesycone. Myślałem, że to dotyczy tylko i wyłącznie tego S24 Ultra.
Nie, wszystkich.
Myślałem, że to ma związek z tym ekranem, w cudzysłowie, matowym który nie. powoduje, że brak tych odbić.
Nie, przekalibrowali całą serię. Podejrzewam, żeby nie wiem, żeby było takie samo? Tak mi się wydaje. W każdym razie kolory są. Znaczy mi to nie przeszkadza. Ja lubię naturalne kolory ekranów, także ja że tak powiem, nie mam z tym problemu. I uważam, że to w sumie za zaletę, a nie wadę. Tylko wiesz co? Nie rozumiem jednej rzeczy. Do tej pory w Samsungach miałeś tryb naturalny i tryb żywy.
Zgadza się.
Dla każdego coś dobrego i
chciałem to właśnie
był wybór,
ja to
dziękuję. A tutaj mam wrażenie, że tryb żywy jest taki jak tryb naturalny w S23.
Rozumiem, że w ogóle obniżyli całą jakby tą skalę, cały ten gamut. Jakby.
Dokładnie tak.
Szkoda, bo
dokładnie tak.
Mogliby po prostu dodać trzeci tryb.
Tak, naturalny, nie, domyślny, naturalny i
mogliby
super żywy, nie wiem.
Samsungowy, czyli taki wywalony jak to zwykle, naturalny albo iPhone'owy i sprany totalnie, jak lubisz czarno-biały ekran.
No tak. No ale generalnie mówię, dla mnie ekran świetny, tylko jest mały zgrzyt, o którym oczywiście nie przeczytacie w żadnej recenzji i filmie,
oczywiście.
Nie wiem dlaczego, bo wiadomo. Z tym ekranem LTPO jest pewien problem, ponieważ on nie schodzi poniżej 24 Hz.
W sensie a powinien
do jednego schodzić w odświeżaniu.
A ma taką specyfikację?
Tak, tak. Okay. Czy to jest coś dla baterii ważnego? No pewnie jak ktoś używa Always On Display z tą tapetą na cały ekran przywalony jak w iPhone'ie, to myślę, że na pewno ma to jakieś znaczenie. Ale tylko zaznaczam, że obecnie, nie wiem, czy to jest, podejrzewam, że jakiś problem software'owy, no bo jakie żeby inaczej, nie schodzi poniżej 24 Hz absolutnie żadnym scenariuszu. Mierzyłem, okay. Bawiłem się tym, miałem FPS-y jakby ekranowe wyświetlone na pulpicie i tak dalej. Nie ma, no nie ma takiej opcji. 24 Hz to jest absolutne minimum, jakie może ten telefon w danym momencie uzyskuje. No mimo, że w specyfikacji jest i ty do 1 Hz i z tym ma problem cała seria S24.
Okej.
Okay. No i dobra. Jeżeli, oczywiście jest wycięcie na małą kamerkę z przodu, nie jest schowany za ekranem, a szkoda. No niemniej, ekran świetny, małe ramki, symetryczne, nie, no nie ma co się przypieprzyć, płaski.
Dokładnie.
Przejdźmy teraz do audio, haptyki i biometrii. Więc tak, zacznijmy od głośników. Głośniki, będzie sporo porównań do iPhone'a generalnie w tej całej recenzji, o czym nie wspomniałem. A to też moim zdaniem ważne, do iPhone'a 15 Pro. Wiem, że trochę nie ten budżet, o czym powiem na końcu.
Ale
to jest topowy mały Samsung, no a to właśnie. Jest topowy mały Apple, czyli
ja
iPhone,
nie? Ja się z tobą nie zgadzam. Te porównania są jak najbardziej uczciwe. Dlatego, że to... Okej, okay, to nie jest 15 Pro, ale tu ciężko jakby, no, mógłbyś powiedzieć iPhone 15 ewentualnie, co nie?
Też. No, tak, tylko że poddaję topowego iPhone'a małego i topowego małego Samsunga.
Dokładnie.
Po prostu. No. A to, że Samsung jest prawie dwukrotnie tańszy, to przynajmniej był na przesprzedaż. To już zaleta Samsunga. Jeżeli chodzi o audio, haptykę i biometrię, więc tak, głośniki od iPhone'a są cichsze, mają mniej basu, ale grają bardzo czysto i są ogólnie bardzo dobre. Jakby nie mam czego się przypieprzyć, okej, w iPhone'ie są lepsze, bo są trochę głośniejsze, mają trochę więcej basu, ale to są różnice, no nie wiem, ktoś, może dla jakichś, nie wiem, przysłowiowych młodych dresów w autobusie w Warszawie, tak? Którzy muzykę puszczali z głośników w telefonie i to tyle, bo takich dzwonek czy coś obejrzeć w nocy, to naprawdę absolutnie wystarczają. Co do haptyki.
A to mogę cię zatrzymać na chwilę, będę cię tak stopował, żeby ci...
Dobrze.
Teraz pytanie, czy ty... Już jakby to nawet nie dotyczy tej recenzji, tylko bardziej dotyczy w ogóle używania. Czego używasz głośników w telefonie?
Nie.
Właśnie ja nie rozumiem tej masturbacji, to znaczy nie u ciebie, znaczy, tylko ogółem... Ja uważam wspomniałem... to za mało istotny element telefonu. Dlaczego? Powiem w trzech zdaniach. Ja w domu używam zawsze głośnika Bluetooth. Dla mnie używanie głośników... dla mnie... Jaki to by nie był głośnik, to dla mnie to są pierdziawy. Ja... Jakby nie wyobrażam sobie słuchać muzyki na takich głośnikach, naprawdę. No mam w domu tyle urządzeń Bluetooth, tyle jakby możliwości puszczenia muzyki, wiesz, przez głośniki, nawet w tych w HomePod, w Google Home i tak dalej, co nie? Mhm. Albo przede wszystkim przez głośnik Bluetooth, który dla mnie jest jakby kluczowy. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to w rozmowach, bo często nie rozmawiam, jak jestem w domu, nie chcę się trzymać przy uchu, ktoś do mnie dzwoni, to rozmawiam z głośnika, więc ja bym go to podkreślić, że uważam, że... I to w ogóle też nie dotyczy, że a tu był iPhone lepszy, to ja się czepiam. Nie, nie. Okej, to jakby nie jest niezmiarko. Ja zawsze zastanawiam się, kto normalnie słucha w domu muzyki na głośnikach z telefonu. Właśnie sobie zdałem sprawę, że mój facet tak słucha. Dobra, nieważne.
No widzisz.
Czy są tacy. Natomiast, ale nie, no dla mnie głośnik to jest podstawa. Swoją drogą muszę ci powiedzieć jedną rzecz, sorry za wtręt, ten Tribit, ja to mówiłem tobie chyba, ale powiem to też, ten zaskoczył mnie jedną rzeczą, mianowicie, że on płynnie przełącza się między urządzeniami Bluetooth wpiętymi jednocześnie do niego jakby.
A no tak, byłeś w szoku, jak mi zapisałeś.
Byłem w szoku i typu włączam laptopa, on się włącza w niego automatycznie, jak puszczę muzykę z telefonu, to po prostu, tylko że już nie leciała na jakby z tego, jakby nie wyłączałem w ogóle głośnika, ja po prostu zaczęłam grać muzykę z tego. Mówię, ło, spoko. Dobra, leć dalej, sorry.
Dobrze, przechodząc dalej. Haptyka. No niestety tutaj to jest 2 albo 3 poziomy niżej w iPhone'ie. Nie ma takich delikatnych, subtelnych puchnięć. Ta haptyka jest... Nie, no nie wiem, nie jest tak dokładna, nie jest tak zsynchronizowana z systemem, nie jest tak subtelna, taka, nie wiem... No to jest taka bardziej siemiężna, o tak bym to nazwał.
Okay,
w sensie to w iPhone'ie, że... to w iPhone'ie moim zdaniem jest absolutnie topowa i powiedziałem, że w pikselach jest lepsza haptyka
właśnie
niż ten Samsungu.
Właśnie chciałem cię zapytać o to, bo zawsze porównam do iPhone'a, ale tu wiemy, że jest różnica.
Lepsza jest w pikselach.
Zgadzam się z tobą.
Też i to tak w ogóle nie ma o czym mówić, bo piksel jest bliżej iPhone'a niż Samsunga. Zdecydowanie.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Gdybym miał wybierać haptykę, piksel na pewno. W świecie Androida nie ma lepszej haptyki
niż piksel.
Na piksela.
Mm-hmm.
Dokładnie.
Czytnik palca. Ty, ja nie wiem, co oni tu zrobili, ale to jest jakiś geniusz. To jest najlepszy czytnik palca pod ekranem, z jakim miałem do czynienia.
To jest ten lepszy czytnik, w sensie zawsze się mylę. nie na światło, tylko na... Tylko, no, się mylą w ogóle.
Tak, tam, nie, no jakiś to, w sensie tak, to ten w tej nowszej...
Ten lepszy.
Nie pamiętam nazwy, przepraszam. W każdym razie jest fenomenalny. Dlaczego? Założyłem szkło Spigena, swoją drogą, ostatnio moje ulubione. I te szkło jest dosyć, nie wiem, jest jakieś może turbo cienkie, ale też nie jest turbo grube. No takie ma 0,2 mm długości, więc coś tam jest. I przed tym szkłem dodałem palce. Dwa razy kciuk zeskanowałem standardowo, wskazujący jeden, u jednej ręki wskazujący drugiej ręki, bo tak, taką mam filozofię. I nie musiałem drugi raz dodawać kciuka i za każdym razem łapię przez szkło.
Okej.
Okay. Genialny czytnik, fenomenalny, szybki, no po prostu świetny. Nawet jak masz palce lekko zawilgocony czy pobrudzony, łapię. Genialny czytnik. Jest na pewno lepszy niż VES23 Ultra. Tak, to nie podlega wątpliwości.
Tak, właśnie czytam w ogóle, że to jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych firmy Qualcomm korzysta. Od 2010, od premiery Galaxy S10 już używa tych ten, tylko teraz użył, jest w ogóle lepsza wersja.
No i powiem ci szczerze, że to jest no nie wiem, co tu już można lepszego dodać w tym czytniku. Dla mnie to jest czytnik skończony po prostu.
Okay.
Jest fenomenalny. Jest świetnej wysokości, ma dużą powierzchnię. No naprawdę, nie wiem, raz może mi się zdarzyło, że się pomylił, że mi czytał palca i to tyle.
Mokre tak naprawdę, palce?
No, wilgotne były.
Także ale nie, dlatego. Ogólnie z ciekawości, jak się zachowuje, kiedy masz mokre?
Jak masz wilgotne, to czyta. Jak masz takie mokre po umyciu rąk, to wtedy nikt ci nie czyta, wiadomo. A jak masz taki wilgotny, bo nie wiem, coś trzymałeś długo, na przykład, czy tam ręka w rękawiczce była, powiedzmy. Spoko, naprawdę spoko, świetny czytnik, genialny. Skan twarzy, jak to przez kamerkę u Samsunga, działa ok. No, jest tam trochę zamulony, jak ciemno to nie działa, w samochodzie, chociażby jak stoimy w tunelu, to też nie zawsze zadziała, bo jest za daleko, telefon też nie działa, więc ten skan twarzy, wiadomo, to jest pis na wodę fotomontaż, jak dla mnie, do Face ID po prostu. No, ale wiadomo, zupełnie inna technologia i to jest taki bardziej wspomagacz, jak masz rękawiczki na rękach, na dworze, niż docelowa biometria.
Zgadza się.
Jeżeli chodzi o łączność. Wi-Fi, Bluetooth, zasięg, super.
Mogę ci jeszcze przerwać?
Słucham.
Bo takie spostrzeżenie, no. Bo mało kto o tym mówi, a to jest oczywista oczywistość może, ale nie ten. Ważne, jeżeli chcecie używać w takim telefonie zarówno odcisku palca, jak i skanowania twarzą, to Samsung dobrze o tym wie, że to jest mniej bezpieczne i nie pozwoli ci użyć żadnego oprogramowania, które wymaga faktycznego rozpoznawania czegoś.
Znaczy wszystkie aplikacje banków i tak dalej. Tak.
Nie możesz nigdy użyć wtedy twarzy.
Tak.
Dlatego możesz tylko i wyłącznie prawdziwej biometrii z palca jakby i tylko tej metody.
Tak, i to działa z automatu jakby.
Dotyczy to też wszelkich apek, które po prostu wymagają dodatkowego logowania. Dlatego pamiętajcie, warto je ustawiać, jeżeli aplikacja takie ma i nie używajcie, sugeruję, aplikacji 2F do haseł, jakby do haseł jednorazowych, jeżeli ona nie ma dodatkowego autentyfikacji. Przykładowo Google Authenticator. Tego nie używamy, bo tam można się zalogować bez żadnego logowania de facto. To tak, sorry, w trend.
Jasne. Jeżeli chodzi o łączność, no to mówię. Bluetooth, Wi-Fi, jakieś GPS-y i tak dalej. Super, nie ma problemu i tak dalej. W ogóle Bluetooth ma lepszy zasięg niż w iPhone'ie, to ciekawe. Wi-Fi też ma lepszy zasięg niż w iPhone'ie, co ciekawe.
Okej. Okay. No nie, to nie jest, to jest normalne, tak.
Znaczy tak, bo iPhone ma bardzo przeciętne te wszystkie anteny i tak dalej, od zawsze. Ale jeśli chodzi o moduł GSM, to Samsung powinien dostać, nie wiem, kopa w dupę generalnie.
No dobra, ale który? Bo GSM to bardzo... To
jest, dobrze, chodzi jeżeli chodzi o moduł zasięgu w telefonii komórkowej.
Czy chodzi ci o LTE, 5G?
LTE, 5G i tak dalej. To jest jeden z największych gówien, jakie widziałem od dawna w telefonie.
Naprawdę?
Dlaczego? Tak, mój drogi, to jest ten sam, co VES22.
A co tam było złego?
Nie wiem, żar baterii jak popieprzony?
A to by o to chodzi.
Nie miał zasięgu dobrego? I to faktycznie zasięg jest gorszy niż w iPhone'ie. Mam kartę z T-Mobile i w S24 i mam kartę z T-Mobile, mam w sumie dwie karty z T-Mobile w S24 i kartę z T-Mobile prywatną w iPhone'ie.
Okej.
Okay. I tam, gdzie iPhone ma LTE, powiedzmy jakieś 2-3 kreski według iPhone'a, normalnie jestem w stanie przeglądać sobie internet i działa wszystko zajebiście szybko i fajnie, to Samsung czasami mi na przykład też pokazuje 2-3 kreski, ale na przykład LTE już nie działa, albo za chwilę przełącza się na 3G. Niestety moduł GSM, chodzi o zasięg, jest słabszy niż w iPhone'ie, co w sumie jest dziwne, bo iPhone nigdy nie słynął z dobrych modułów GSM.
To prawda.
No i tutaj mamy pierwszy fuck up Samsunga bezpośrednio związany z procesorem, do którego przejdę później. A to, że to jest ten sam moduł GSM, co jest VES22, dla mnie to jest w ogóle karygodne. Bo za tym, że to jest moduł GSM, to powiem więcej przy baterii, a on wpieprza tak baterię, że to jest jakiś kosmos. I do baterii też przejdę dalej. jeśli chodzi o działanie. Co ważne, nie było day one patch. Tak jak telefon wyjąłem z pudełka 29 stycznia, tak telefon działa na tej samej wersji softu, nie było żadnej aktualizacji, która naprawia masę błędów podobno, bo tych błędów jest niestety sporo. I zaznaczam, jeżeli ten update wyjdzie, przetestuję te rzeczy, które były do fuck-upami, że tak powiem, takimi software'owymi i dam update w kolejnych odcinkach i tak dalej. Więc tak, jeżeli chodzi o działanie tego telefonu. Potrafi zlagować wejście do ostatnich aplikacji. Co ważne, używam przycisków pod ekranem, bo Samsung nie wiadomo dlaczego nie pozwala wyłączyć tej dolnej belki takiej, jak używasz gestów. Do tej pory miałem wyłączoną widoczność dolnej belki, używałem gestu sobie bez żadnej belki na dole i tak dalej. W S24 i w One UI 6.1 nie może tych belek wyłączyć, więc jak mam mieć tą belkę taką na dole, która nie zawsze dostosowuje się kolorem do aplikacji na ekranie i czasami jest aplikacja czarna, ona jest biała, co wygląda absurdalnie, ustawiłem sobie przyciski, tak jak ty masz.
Patrzyłeś z ciekawości, czy nie ma możliwości tego zrobienia good lockiem?
Nie chciało mi się.
Tak, pro forma.
Tak.
Ale masz rację, jeżeli no. Wcześniej było, a teraz nie ma, to uważam to za downgrade i fakt.
Oczywiście. Więc tak, potrafisz zagrać przy wejściu do ostatnich aplikacji. Nieważne, czy mamy otwartych aplikacji 10, 15, 5 czy 2. Po prostu jest jakieś randomowe, absolutnie nie mam pojęcia, kiedy to się dzieje i od czego to zależy. Przełączanie się między obiektywami to jest lag. Po prostu jest lag. Jest wyraźne chrupnięcie animacji i wyraźny przeskok. W iPhone tego nie ma, dlatego mnie to denerwuje strasznie.
Co ty z tym masz? W sensie każdą sztukę telefonu masz jakąś taką, że ty masz jakieś lagi z tymi. Nigdy... Ja teraz specjalnie siedzę w tle i sobie włączam i szukam na S23 Ultra tych lagów. Odpalam apki z tła. No inna rzecz, ja tu mam dużo więcej RAMu, tak?
No tak, to fakt, ale... No nie wiem, jest taki przestój generalnie, jak denerwuje mnie to, bo iPhone działa to ultra płynnie, a to jest po prostu taki ewidentna zwłoka i przestój.
Dobra, wiem, drażni co cię może irytować, wiem, co cię może, jak kliknę, to nie dzieje się to w takiej absolutnej natychmiastowo, tylko jest tak. Jakby taki, nie wiem, ćwierć sekundy pauzy od
kliknięcia. To jest sekunda bardziej. No nie, drażni mnie to strasznie, nie wiem, denerwuje mnie to, powinno działać od razu i koniec. Tak samo jest wideo, jak sobie nagrywasz coś i... To jest tak samo, taki ostry przeskok, żadnego tej płynności nie ma, drażni mnie to strasznie. I teraz tak, jak odblokujesz telefon, na przykład odciskiem palca, nieważne, to jak jest przejście do animacji do pulpitu, to też potrafi zlagować. Też jest to zależne od faz księżyca, też mnie to drażni niesamowicie. Ale co najlepsze, słuchaj, on mi widżety przeładowuje.
Jak widżety przeładowuje?
Telefon na przykład leży 3-4 godziny nieużywany. Podchodzę, zablokowanego ekranu odciskiem palca go sobie odblokowuję. Mhm. Nie trafiłem teraz. O, trafiłem. I ten widget kalendarza, który mam i pogody na górze, on po prostu jakby na początku jest niewy... I dosłownie po 2-3 sekundach dopiero mi skakuje na pulpit. To jest dramat. Absolutny dramat. I uważam, że to jest właśnie wersja softu tego pierwszego i mam nadzieję, że to będzie poprawione dalej. Mhm. No i teraz tak, przechodzimy do drugiego kopa w dupę od Samsunga. Znaczy ode mnie na Samsunga. Czyli Samsung oczywiście pokazał fucka Europie i mamy znowu Exynosa 2400 po Snapdragonie 8 Gen 2, absolutnie najlepszym Snapdragonie od lat w S23 i wróciliśmy do Exynosa. Czy jest to najlepszy Exynos od lat? Być może. Czy ten Exynos jest taki jak Snapdragon 8 Gen 3? Absolutnie nie. I bliżej mu do Snapdragona 8 Gen 2 wydajnościowo i według benchmarków, a z kulturą pracy to w ogóle może im czyścić układy scalone. Więc tak, telefon potrafi się zagrzać w okolicy aparatu. Tak mniej więcej gdzieś pod diodą LED. Dzieje się to, kiedy przeglądamy dużo treści na LTE 5G. Działo się to podczas konfiguracji, dzieje się to w grach, dzieje się to w benchmarkach. Dzieje się to przy dłuższym nagrywaniu wideo, czy tej powyżej minuty. I przy dłuższej sesji zdjęciowej, czyli mam aparat odpalony, nie wiem, 2-3 minuty i czekam sobie zdjęcia i nie wyłączam tego aparatu, tylko sobie zostawiam telefon na włączonym aparacie, żeby móc te zdjęcia w każdej chwili robić, bo nie wiem, chociażby córę fotografuję. I on niestety się tam grzeje. Czy grzeje się jakoś absurdalnie mocno? Nie, ale S23 Ultra mi się nie grzał, iPhone 15 Pro mi się nie grzeje w takiej sytuacji, więc zaznaczam, że to jest zauważalne. Teraz tak. Robiąc benchmarki, bo niezmiernie ciekawiła mnie stabilność tego procesora, to generalnie stabilność to jest około 55-60%. On mniej więcej po 10-15 minutach gubi wydajność i spadam do 60%. Czyli moim zdaniem dość mocno wpada w throttling, ponieważ na przykład taki Snapdragon 8 Gen 2 ma tę stabilność na poziomie 75%, 80%. Exynos, dzień dobry.
Dzień dobry.
GPU ma faktycznie dużo wydajniejsze i bliżej mu do tego Adreno w Snapdragonie 8 Gen 3, ale samo CPU to jest jednak Snapdragon 8 Gen 2. Niewiele lepsze od Snapdragon 8 Gen 2, czasami gorszy nawet. Czy mam z tym jakiś problem? Może niekoniecznie, ponieważ to jest dalej mega wydajny
dalej
układ.
Mega, tak.
Tak, ale chodzi o sam fakt, że dostaliśmy kolejny raz wybrakowanego Exynosa i do tego stopnia to jest znamienne dla mnie, że Samsung do S24 Ultra wpakował Snapdragon 8 Gen 3.
Tak.
Więc to już zaleta. Samo tak. Przez się mówi, że ten Exynos to niestety jest dalej Exynosem.
Nie, to dalej mówi, że uważają, że lepszy Snapdragon, bo on może być lepszy.
Dokładnie.
Ten Exynos.
No tak, tak.
Ale to jest absurd.
Oczywiście, że jest absurd. Do baterii przejdę później. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jesteśmy przy działaniu i systemie o One UI 6.1 i o tym całym AI, którym wszyscy się spuszczają i generalnie uważam, że jest super genialne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. One UI 6.1 to jest absolutnie to samo, co jest One UI 6.0. Dla mnie żadnych zmian tu absolutnie nie ma. Czyli super estetyczne, super funkcjonalne, dopracowane, dopieszczone. Bardzo lubię. Jeżeli chodzi o tak, o samo AI, który wszyscy spuszczają, co jest największą nowością, to trafi oczywiście na, w większości przypadków na S23, na Folda 5 i Flipa 5. I teraz tak, próbowałem się porobić z każdym z tym AI i niewiele z tego wynikło. Poprawianie zdjęć dyskusyjne. Po pierwsze, psuje jakość, znaczy... Na takich prostych zdjęciach, gdzie ma trochę tła dorysować, gdzie ma przenieść jakiś przedmiot z jednego miejsca na drugi na jednolitym tle, to jest spoko, nie gubi się i tak dalej. Ale na przykład, gdzie chcesz zamienić, nie wiem, trzy samochody na parkingu miejscami, na przykład, czy ma ci zrobić kawałek zderzaka samochodu, bo uciąłeś go, no to nie, nie dojeżdża. Dojeżdża jeszcze w jednej kwestii, jeżeli zrobisz krzywe zdjęcie i chcesz to zdjęcie wyprostować, to normalnie w telefonie możesz sobie to po prostu to wykadrować i wtedy ci obcina część góry zdjęcia, część dołu. Tutaj z uwagi na to AI całe, może ci po prostu dorysować część zdjęcia, że nie stracisz tych części kadru z góry i na dole. I to jest spoko. I to faktycznie działa, jeżeli ma dorysować niebo, ma dorysować jakieś, nie wiem, trochę roślinności bardziej jednolitej, ale gubi się, jeżeli to był na przykład kawałek samolotu gdzieś tam w tle, jakiś ptasior i czy jakikolwiek coś bardziej skomplikowanego. Tu jest jeszcze trochę do poprawy i te AI, no to w tej kwestii tak, no, wiadomo, jest fajnie, że jest, ale nie działa zawsze i wszędzie, więc miejcie to na uwadze. Podsumowanie tekstów w necie genialne jest. To jest po prostu, to jest największa zaleta AI dla mnie, jaka może być. Czyli odpalasz sobie tekst, bo chcesz się dowiedzieć, jaki procesor siedzi w S24 Ultra. I z reguły wiadomo, że pod SEO i tak dalej wszystkie artykuły są pisane na określoną ilość znaków, co mnie absolutnie wpienia, bo z reguły pod 5 akapitem na 10 masz użytą tą informację, że to jest lanie wody.
Podam ci przykład jeszcze takiej rzeczy.
No?
Jest jakiś półfinał pucharu, którego ja rzadko oglądam, przykładowo półfinał pucharu Hiszpanii i chcesz sobie wiedzieć, o której on jest albo gdzie on jest. I w tym momencie pytasz, gdzie obejrzeć, wiesz, półfinał ten. I znajdujesz artykuł, gdzie masz 7 reklam, 7 rzeczy, 7 ten.
Tak,
co sprytniejsi
tak.
Redaktorzy już nie umieszczają informacji na końcu.
Tylko gdzieś w środku.
To myślę ten, tylko gdzieś w środku. Co jest ten. I to jest idealne dla tego AI. I drugi przykład, o której jest konferencja Google'a jutro. O Boże, i znajdź tą informację, że nie jest oficjalnie gdzieś wisi jasno na stronie, albo jakiś
tak,
Microsoft.
Nie, to jest porażka w ogóle.
I to jest do takich rzeczy przydatne.
Tak, tylko jest jedna wielka wada tego.
Ja wiem, co powiesz, ale...
Działa w przeglądarce Samsunga i to
dokładnie.
Jest... Niestety nie mogę się polubić. Znaczy inaczej, to jest spoko przeglądarka. Jest bardzo ładna, funkcjonalna i super, ale chcę mieć synchronizację Google'a, koniec kropka.
No właśnie.
I dlatego pobawiłem się tym, poużywałem tej przeglądarki tydzień i wróciłem do Chroma.
Tak jest, ale zawsze możesz, jeżeli wiesz, że masz zadać takie pytanie i chcesz tej funkcji użyć,
możesz,
to
tak,
możesz użyć tej przeglądarki punktowo.
Dokładnie,
tak?
I działa to bardzo dobrze. Naprawdę działa to super.
Ja akurat muszę przyznać, że używam Samsung Internet domyślnie, bo po prostu ją lubię, zwyczajnie.
Tak, jest bardzo spoko, ale nie ma synchronizacji z Google, co dla mnie jest kluczowe.
Ma wtyczki, ma adblocka i to bardzo skutecznego, dużo skuteczniejszego niż tego, którego mam w Chromie, więc... Ale faktycznie używam obu.
No tak, tak. Usuwanie obiektów ze zdjęć i tak dalej, jeżeli coś zaznaczamy, to jest jak w Pixele takie coś mają, ja zaznaczasz jakiś obiekt i on ci wywala to ze zdjęcia, to jest na takiej samej zasadzie, trochę inna implementacja w system, działa ok, czasami dorobi jakieś dziwadło, ale ogólnie jest spoko. Tłumacz działa, ten tłumacz taki w sensie offline'owy Samsunga, fajne jest to, że działa offline. Jak powiesz paczki językowe, działa po polsku, to też jest spoko. Tylko działa na bardziej na zasadzie ja być, ja mieć i ja chcieć. Ale dogadasz się, tylko po prostu długo mieli i efekty są całkiem przyzwoite i naprawdę idzie się dogadać. Fakt, że to długo trwa, tak? Ktoś powie coś po angielsku i to się ma przerzucić na polski, ty powiesz po polsku, na angielskim, to jednak trochę mieli, ale to myślę, że będzie bardzo przydatne dla kogoś, kto pojedzie sobie do jakiegoś egzotycznego kraju na przykład.
Albo na przykład do Portugalii. Dla mnie portugalski jest totalnie, o ile hiszpański jest jasny,
na przykład.
Jak cię mogę, angielski spoko, niemiecki spoko, tak portugalski jest dla mnie czarna magia. Nie rozumiem żadnego słowa, literalnie.
No,
to a, wiesz, a do Portugalii na przykład byłeś, leciałeś, co nie? I tam może byłoby ci się przydać.
Jeżeli chodzi o rozmowy przez telefon,
no.
Próbowałem to zrobić z małżonką, no bo nie miałem innej opcji, w sensie, tak? Małżonka, okay. Małżonka mówiłam po angielsku, ja mówiłem po polsku. I powiem tak, tłumacz wszystko na zasadzie ja być, podobnie jak tłumacz, ale to jest tak totalnie nienaturalne. W sensie te wszystkie formułki...
Jak okulary Apple.
No to jest, w sensie, to tak, pierwsza zwłoka jest dla mnie absurdalna i no, masz taką głuchą ciszę w słuchawce i nagle ci wypluwa tak po kilku ładnych, dłuższych sekundach, co masz powiedzieć. No niestety to jest mega do poprawy, uważam, to jest w obecnej formie bezużyteczne, może jak będziemy gdzieś za granicą, tak, potrzebowaliśmy pomocy i musieli się dogadać konkretnie, no to może być przydatne, ale w codziennym użytkowaniu tego nie widzę, po prostu. Co do transkrypcji notatek, spoko opcja, w sensie nagrywam notatkę w tym rekorderze notatkowym Samsungowym wbudowanym i potem z tego na przykład, nie wiem, godzinnego wykładu na studiach robi nam transkrypcja na tekst i potem z tego jeszcze może zrobić podsumowanie. Absolutnie genialne dla studentów, tylko niestety trzeba mówić bardzo głośno, wyraźnie, powoli i musi być cisza. Bo inaczej nie działa. Bo jeżeli mamy na przykład, nagrywamy wykładowca, a gadają nam gdzieś obok, tak czysto hipotetycznie, bo byłem na dworzu z turą na placu zabaw i bawiłem się, nagrywałem coś na dyktafon, takie 1-2 minuty po prostu jakiegoś tam monologu mojego i próbowałem to transkrybować na tekst, to się bardzo mocno gubił. Bo ściągał mi te krzyki dzieciaków z placu zabaw po prostu, nie?
Okej. Okay. Ciekawostkę, bardzo dobrze działa to w Google Docsach, ta funkcja.
Mhm. Bo nie testowałem nawet, wiesz?
Mojej mamie pomagałem, bo potrzebowała zgrać na potrzeby sprawy sądowej, bo sędzia sobie zażyczył nagrania w formie papierowej. I pomagałem jej w tym kontekście, żeby nie przepisywać ręcznie, to po prostu przyłożyła telefon do komputera, w sensie położyła przed i włączyła w Google Docsach tą funkcję dyktafonu, która jest też w ogóle w Wordzie. Office Microsoft ma to samo. I powiem ci, spisało całe bez żadnego problemu. W ogóle mówię, masakra. W ogóle jak doskonale to działa. Polecam do sprawdzenia kiedyś, jako tak przy okazji, jakbyś szukał metody. To wystarczy wejść do narzędzia, wiesz, otwierasz nowy dokument w Writerze, googlowskim, tym wiesz, online i tam robisz, po prostu dodaj ten i wpuszczasz przez telefonu albo sam nagrywasz i gwarantuję ci, że 95% albo więcej tekstu będzie prawidłowo.
No super, muszę testować. Jeżeli jeszcze chodzi o podsumowanie, poprawianie zdjęć po zrobieniu zdjęcia, na przykład tam gdzieś tam przez ten edytor wbudowany i tak dalej, to mam wrażenie, że nawet częściej psują jakoś niż to polepszają. I tyle. Przechodzimy do baterii. Czyli kolejnego kopa w dupę ode mnie do Samsunga, już trzeciego, co się w sumie bezpośrednio wiąże z gównianym modułem GSM, który wiąże się z Exynosem, więc wszystko ten Exynos cholerny. Ten telefon ma dwa oblicza. Jak ja go używam? Dwie karty SIM, stale włączone i aktywne. Stale włączone Wi-Fi, stale włączone dane, stale włączona lokalizacja na wysoką dokładność. Profil lekki, bo nie czuję potrzeby korzystania z tego dużej wydajności, po prostu nie gram na tym telefonie i tyle. Wyłączony Bluetooth, wyłączone Always On Display, włączone tylko te powiadomienia, że jak przyjdzie ci powiadomienie na telefon, to taka krótka informacja ci wyświetla na czarnym tle na ekranie blokady. Tylko to mam włączone. I średnio bateria w spoczynku, tak jak telefon leży z tym wszystkim, co wymieniłem, włączonym, to średnio telefon bierze 1% na 1 godzinę. Takiego leżenia bezczynnego. Czyli czeka jakieś 25% na dobę, jak telefon leży bezczynnie, z wyłączonym ekranem, po prostu sobie leży na czuwaniu z tymi dwoma kartami SIM i z tym wszystkim. Co jest dość sporo, bo iPhone robiłem testy, położyłem 12, no na cały dzień, na około 12 godzin tak naprawdę, i S24 i iPhone'a. I S24 wyłączyłem jedną kartę SIM, żeby było sprawiedliwie. I S24 po tych 12 godzin spieprzyło mu 11% baterii.
Ale obydwa były, jechały na...
Obok siebie, w tym samym miejscu.
Ale na LTE.
Na LTE oba, i oba z jedną kartą włączoną z T-Mobile'a, więc generalnie naprawdę mega zbliżone warunki.
Dokładnie... Jeszcze tylko zapytam, to było LTE czy 5G?
LTE, 5G mam wyłączone, bo nie widzę, że tak powiem, różnicy absolutnie żadnej, a bateria się szybciej spieprza w jednym i w drugim. Generalnie, no tak, przez 12 godzin około S24 stracił 11%, iPhone stracił procent 6%.
Okej.
Okay. Tak na porównania. I teraz tak. Bateria ma bardzo, bardzo dwa oblicza. Po pierwsze oblicze jest takie, jak używamy tego telefonu na Wi-Fi, a drugie na 5G LTE. Na Wi-Fi w ciągu jednej doby spokojnie zrobimy 5 godzin SOT-u. Mhm. 5-6 godzin SOT-u, to są spoko wyniki. Oczywiście tak, do S23 Ultra czy do S24 Ultra to sporo temu brakuje, ale bateria 4000 mAh, tak, umówmy się. I to jest też gorzej niż w iPhone'ie 15 Pro. Niestety. A nie, jakoś może dużo gorzej, więc to jest tak, z iPhone tą godzinkę więcej wyciśnie, 6.24 na samym Wi-Fi. I tu jest spoko, naprawdę nie można się tego przypieprzyć. Ale wyjdźmy na zewnątrz, włączmy LTE i zacznijmy przeglądać internet na zewnątrz, albo nawet w domu, ale na LTE. No 3 godziny 20 na dobę to jest absolutny maks. Wyniki są prawie dwa razy gorsze niż na Wi-Fi. Na iPhone'ie jestem w stanie pociągnąć 4,5-5 godzin na LTE. Przeglądania. Niestety tutaj odzywa się ten moduł GSM i pieprzony Exynos. I pieprzony moduł GSM Samsungowy z tego Exynosa, który wpieprza baterię na potęgę. A już najgorsze, co może być, to jest w ogóle hardkorowe użycie tego telefonu. Tylko wersji Lite, o której powiem zaraz. LTE odpalone, jeździsz sobie samochodem i telefon ci leży w samochodzie. I tylko się przełącza po BTS-ach, tak? Jak jeździsz samochodem. To ci wpieprza baterię średnio 3% na godzinę. 4% na godzinę. A nie daj Boże, włączysz nawigację, wsadzisz go w uchwyt jeszcze. O chłopie, to jest w ogóle w takim trybie użycia, gdzie masz na LTE nawigację w samochodzie, jedziesz w jakąś trasę, to jest jakieś 3 godziny, to jest full. To jest 2,5-3 godziny. To jest jakiś absurd. To jest żenada, jak ten telefon radzi sobie na LTE, na 5G, jak to jest nieregularne i generalnie jak to jest odchył od normy w porównaniu do Wi-Fi. To jest coś strasznego.
Mhm. Okay.
To jest ten sam problem, co w Galaxy S22 generalnie, żebyś był świadomy. Tak. I to jest dokładnie to samo. W sumie ten sam moduł.
Exynos, welcome.
Tak, i tutaj niestety duchy z przeszłości. Więc, no mówię, codzienne ładowanie to będzie norma. Jeżeli więcej macie trybu stacjonarnego i używacie Wi-Fi, spokojnie bateria wam to się nie do końca dnia. Jeżeli macie więcej trybu przemieszczania się, nie daj Boże, z dwoma kartami SIM jeszcze włączonymi, bez Wi-Fi, tylko samo 5G LTE, to w ogóle ten telefon możecie odrzucić w przebiegach. On się nie nadaje do tego. Po prostu się nie nadaje, koniec, kropka. No, to tyle o baterii. Co do aparatu. Po pierwsze, jest brak optycznej stabilizacji obrazu w szerokim kącie. Kolejny kop w dupę ode mnie do Samsunga. Dziwnym trafem, nikt o tym nie wspomina nigdzie. Ciekawe czemu. Zdjęcia w ruchy dalej są na automacie. Tak samo jak w S23 Ultra, dalej tutaj tego nie naprawili. Ale co się można spodziewać, bo jest dokładnie te same obiektywy co w S23. Dokładnie. Tu się nic nie zmieniło. Więc zdjęcia powinny wychodzić takie same. No i do końca, słuchaj, bo S23 byłyby przez zdjęcia, słuchaj, jak się okazało. Porównywaliśmy z kolegą z roboty S23 z tym S24 i każde zdjęcie na każdym obiektywie w S23 wychodziło lepsze. I teraz słuchaj największego hitu. Jak wyłączyłem wszystkie AI-owe polepszacze w aparacie, zdjęcia były lepsze.
Jakoś mnie to niestety nie szokuje.
No co ci powiem, no aparat no do iPhone'a nie dojeżdża moim zdaniem, zupełnie. To jest półka niżej na pewno. I półka niżej niż piksele. No.
Słyszałem ostatnio, to wydaje ci się to bezsensowny wtręt, ale muszę go powiedzieć. Słyszałem ostatnio o tym, że miasto Łódź bardzo długo testowało, zakupili bardzo drogi system zarządzania sygnalizacją świetlną w całym mieście przez AI, które miało się nauczyć zwyczajów kierowców i tak dalej. I miało dzięki temu powiedzieć, nie pykło. Wrocław.
Jeszcze większe korki były?
No.
Przypadek? Wiesz, nie sądzę.
Nie pykło, no. Ja wiem, AI, to już słowo, które jest AI, rock AI.
No i realnie to z tym samym, co ekologia, mam wrażenie. Znaczy to jest kolejne obrzydzone słowo jak dla mnie, w sensie nie cierpię tego słowa. Tak jak
ekologia to nauka o siedliskach, ludzie.
No ale...
Taka ciekawostka.
I przechodzą z tym sposobem do podsumowania.
No.
Lepsze podsumowanie będzie, że to jest przeciętny, średni następca świetnego telefonu. Po prostu. Macie S23, nie kupujcie S24. Macie w tej samej cenie S23 i S24? Nie kupujcie S24. Macie S23 w wersji 128 giga w tej samej cenie co 256 w S24? Nie kupujcie S24. S24 miał sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy był kupiony w przesprzedaży we wszystkimi promocjami, odkupami, badcami i innymi zwrotami na kartę. Bo wtedy faktycznie mogłeś zbić cenę do finalnie po wszystkich sprzedażach, odkupach i tych do okolicach 2800 zł. Co w oficjalnej sprzedaży daje ci 1000 zł mniej niż S23 8256.
Ja powiem ci, widzę sens kupienia S24.
No.
Bardzo duży.
No.
Jak polecisz do Stanów i tam kupisz S24.
A no tak, bo masz Snapdragona.
Masz Snapdragona.
Dokładnie. Jeżeli mówimy tu o różnicach rzędu 1800 zł S24, faktycznie można się zastanowić. Nowy ze sklepu z pełnej, że tak powiem, dystrybucji. A jeżeli to będą kwoty zbliżone, bierzcie S23. Naprawdę i te 7 lat aktualizacji, o których Samsung mówi, myślę, że to będzie można zweryfikować za 7 lat.
Ciekawy jestem, czy będzie ktoś, kto dociągnie te 7 lat używając ten
S24.
Jedna rzecz jest taka, że wystarczy wymieniać akumulator tak naprawdę, no. W sensie baterię.
Teraz tak, ja ten telefon miał na pewno przez 3 lata.
A w ogóle właśnie, on z tobą zostaje?
Zostaje na pewno przez 3 lata, gdyż ponieważ no tak się dogadałem,
ale,
że to będzie moja służba.
Ale tak szczerze, ale tak jakbyś podsumowałeś dość sucho, to znaczy bez swojej wartości emocjonalnej, ale czy z takiej perspektywy, oczywiście S23 mam świadomość, że jest lepszy, ale czy to jest zły telefon? Albo
nie, w cenie 2800 zł to jest spoko telefon. Dla kogoś, kto ma w dupie baterię podczas przeglądania, podczas używania telefonu LTE, zwłaszcza w podróży.
Okej. Okay. To jest bardzo, w ogóle...
I myślę, że dla graczy to nie jest dobry telefon też.
Nie, bądź poważny. No, jakby. No. Ale chcę powiedzieć, że tak jak Samsung, mam wrażenie, bardzo mocno zbliżył do siebie S23 i S23 Ultra jako jedną rodzinę, tak bardzo oddalił od siebie S24 i S24 Ultra.
Dokładnie.
Bo na dzisiaj miałeś nawet komentarz pod swoim wpisem jednej osoby, jednego chłopaka, który napisał, że on ma dokładnie odwrotne odczucie od ciebie, bo on zmienił znowu
S24 na S24.
Tak. Ultra.
No.
To jest ważne. No tak, ale to on zamienił wtedy Exynosa
na Snapdragona.
Na Snapdragona. I takie odwrotne wrażenie, gdzie S24 Ultra w testach baterii niszczy iPhone, no może nie niszczy, ale wygrywa z iPhone'em, wygrywa z S24
Ultra. No S24
Ultra
to jest top of the top w ogóle. Tak, tylko Asus ROG Phone najnowszy może mu zagrozić ewentualnie.
No właśnie o to chodzi, że jakby niesamowite się zrobiło to, że teraz S24 Ultra... Ciekawie jak tam z modułem, tym GSM.
Nie, on jest z Qualcomma, nie jest ten gówno Exynosowy, Samsungowy, więc
i jakby,
spoko,
wiesz, jakby nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że ta różnica, te wszystkie wady, które ty wymieniłeś, tam jest też inny, tam chyba jest w szerokim kącie, bo tam jest inny obiektyw przecież na, nie, tam część...
Na S24 na pewno nie ma optycznej stabilizacji obrazu.
Okej.
Okay. W szerokim.
Natomiast ogólnie większość tych wad, które tu wymieniłeś...
Wynikają z Exynosa po prostu.
Tak.
Powiem ci więcej. GSM Arena zrobiła testy rozmów. S23 i S24 na Exynosie. S23 to jest ponad 30 godzin. 31,50 coś. A S24 to jest 21 godzin. Mhm. To samo, no w ogóle to samo przecież się mówi o gównianym module GSM. Oczywiście nikt nie powie, co jest moduł GSM z S22, bo po co? Co trzeba wygrzebać to z XDR Developers, gdzie rozebrali telefon na części pierwszej, go prześwietlili wszem i wobec, wiadomo. No ale informuję. Generalnie mówię, za 2800 spoko telefon, inaczej, czy mógłbym mieć go na daily? Nie.
Okej.
Okay. Nie mógłbym, po prostu bateria jest zbyt niepewna.
Czyli iPhone zostaje z tobą jako daily, tak, a drugi tak, zostaje tak. Ten.
To jako służbówka, po prostu zostaje jako służbówka, dlatego za 3 lata, no, po prostu taki jest cykl służbówek. Zostaje na 3 lata, więc za 3 będę update'ował po prostu, no. Generalnie tak, no na daily absolutnie nie, bo mówię, bateria, przede wszystkim bateria i przez tego niepewny moduł GSM, żarcie baterii na LTE 5G.
Znaczy tak, to są takie, wiem, że dla ciebie kluczowe elementy, no design designem, ale tutaj podstawowa funkcjonalność, podstawowa użyteczność jest niezwykle istotna.
Do tego te chrupnięcia animacji w obecnej literacji One UI 6.1 i tak dalej, też mnie to wpienia niesamowicie. Niemniej uważam, że 2800 zł po tych wszystkich odkupach, przy sprzedażach i tak dalej, cena, można było go wyrywać i tak dalej, naprawdę spoko cena. I jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Czy Samsung uwali S23 aktualizacją, czy jednak bardziej naprawi S24? Chociaż uważam,
no
że
ja
tego
mam nadzieję,
modułu...
że nie uwali tego S23, wypluj to, ja mam S23.
No uważam, że w obecnej formie S23 jest po prostu lepszym telefonem. Bardziej
też
pewnym,
tak uważam,
to jest po prostu pewniak.
Tak uważam.
A to jest takie trochę jajo. Dokładnie, więc mamy trochę demony z przeszłości, może trochę mniejsze, ale jednak małe.
Samsung ląduje u mnie na też nominacja za Fuck Up Roku w ogóle, za tą zmianę.
Dokładnie, to, to jest żenada i koniec, kropka.
To jest żenujące.
I teraz jeszcze na króciutko, na sam koniec.
Chciałem się zapytać.
Miałem być o akcesoriach. Kupiłem do niego szkło Spigena, Glass ES Fit.
Ty to jest z tym swoim szkłem.
Nie lubię folii. Sztówkę za dwie sztuki. To jest moim zdaniem najlepsze szkło obecnie. Łatwe w zakładaniu, bo ma taką ramkę plastikową. No. Więc idealnie zawsze prosto zakładasz. Super powłoka olefobowa. Jest ani cienkie, ani grube.
Współpracuje z czytnikiem, nie popularny. Tak.
Super dopasowane. Co prawda jest trochę wycięte mocniej pod case'y Spigena. Mhm. One bardziej zachodzą. Więc to trzeba mieć na uwadze. Ale ogólnie bardzo, bardzo super szkło i naprawdę używam też na iPhone'ie, używam na teraz na S24, żona ma na iPhone 13 Pro, więc naprawdę super, super, super szkło. Tylko jest na płaskie ekrany, tak? Nie ma na zakrzywione, tutaj mieć na uwadze. A z etui zdecydowałem się na etui z MagSafe, wiadomo. I postawiłem tym razem na firmę, której bardzo długo nie użytkowałem. Ostatni raz miałem, ciężko mi powiedzieć kiedy. To jest firma Ringke i mają taki model jak Ringke Silicon z MagSafe, po prostu. Czarne, z płynnego silikonu, w dotyku tak jak oryginał od Samsunga, silikonowy bądź od Apple'a. To jest w zasadzie prawie to samo, bo i to samo. Super wycięte, bardzo minimalistyczne, bez żadnego logo, bez niczego. Z bardzo mocnym MagSafe'em, wyściółka w środku, taka ze sztucznej mikrofibry, po boczkach i na pleckach. Jedyny zarzut, jaki mam do tego etui, w sumie w zasadzie dwa. Jeden dość poważny, drugi trochę pierdołowaty. Pierwszy zarzut jest taki, że na dole nie ma takiej, nie ma plastikowej, takiego plastikowego szkieletu, tam gdzie masz port USB-C i głośniki, przez to ta guma jest taka strasznie giętka tam i tak się trochę odkształca i nie jest taka sztywna, przez to po prostu no strasznie, strasznie można łatwo to odgiąć, bo jest tylko sam silikon. A drugi zarzut jest taki, że przyciski, one są delikatnie schowane, one bardzo mało wystają z obrysu tego etui. I mają niby taką dodatkową strukturkę, taką walutę naokoło, żeby były wyczuwalne, ale niestety przez to, że mało wystają, czasami mam z tym problem. No ale to są pierdoły, etui kosztuje jakieś 80-70 zł, więc uważam, że jest bardzo spoko. I trochę pogrubię telefon. Faktycznie mieć na uwadze, że dość mocno pogrubię telefon. Przez to, że jest, mówię, plastikowy szkielet plus ten płynny silikon, plus jeszcze MagSafe zatopiony, ale mi to nie przeszkadza. Ja jestem zadowolony.
Ładniutkie.
Tak, jest ok. No i tyle. No to była moja recenzja S24, jak mówię. Myślę, że spotkamy się za rok, na podsumowaniu po roku. Jak wyjdzie update jakiś naprawiający te wszystkie pierdoły i utrapienia, które są na obecnej wersji systemu, oczywiście o tym powiem. I na bank będzie update po 3 latach użytkowania, no to na 100%, ale to mocno, mocno wybiegając w przyszłość.
Ciekawy jestem z perspektywy czasu, jak ci się będzie używało, no i przekonamy się.
Inaczej, wolałbym S23, nie ukrywam, ale cenowo tysiak dopłaty jest trochę i bez sensu, i nie, o tak ci powiem, no.
Rozumiem.
Rozumiesz.
Rozumiem. Dobrze, słuchaj, no ładnie, żeś to wyczerpał. Powiem ci, że bardzo ładna recenzja, żeś to rozpisał tak, że normalnie nie mam pytań.
Miał być krótko, wyszło jak zawsze.
Nie, słuchaj, jest jak jest. Dzięki wielkie. To na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.
Cześć.